Kresowy Salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Niech inni się jadujcie, mogujcie co, do Wiednia, Paryża, do Tyno.
A ja się z Lwowa nie ruszam za próg, za skarby ta skarż nie mógł.
Bo gdzie jeszcze ludziom tak dobrze jak tu? Tylko w Lwowie,
gdzie śpiewy ptic kulu i pucudzy snu.
Tylko w Lwowie, i bogacz, i dziad, to co za pan brat, i każdy ma uśmiech na twarzy.
A panny to ma słodziutki ten grób, jak soczek kolada i mnio.
I gdybym się kiedyś urodzić miał znów, tylko w Lwowie.
I szkoda Katania, bo co chcesz tomu,
nie ma jak dwóch.
Możliwi się dużo ładniejszych jest miast, lecz Bóg to jest jeden na świecie.
I z niego wyjechać, tak gdzież ja bym mógł, ta mamcia, ta skarż mnie Bóg.
Bo gdzie jeszcze ludziom tak dobrze jak to?
Tylko w Lwowie,
gdzie śpiewę ptitulu i budzę ze snu.
Tylko w Lwowie,
i bogacz, i dziad, tu słosa pan brat, i każdy ma uśmiech na twarzy.
A panny to ma słodziutki ten gród, jak sok czekolada i mniód.
I gdybym się kiedy urodzić miał znowu,
tylko w Lwowie.
I szkoda Gadania, i co chcesz tu,
nie ma jak tu.
Niech inni se jadą, gdzie mogą, gdzie chcą. Do Widnia, Paryża, Londynu śpiewał Henryk Vogelfänger, popularny Tońko. Lwowski batiar w znanym państwu utworze Henryka Warsa i Emanuela Szlechtera z 1939 roku. Witamy serdecznie w sobotnie popołudnie w kresowym saloniku Radia Gdańsk. Michał Rzepiak, kłaniam się.
I Andrzej Urbański. A ja się ze Lwowa nie ruszam za próg, ta mamciu, ta skarz mnie Bóg. Kontynuował Kazimierz Wajda, speaker Polskiego Radia Popularny Szczepko. Rodowity lwowianin z dzielnicy Grudeckiej, który urodził się 3 grudnia 1905 roku. Po agresji niemieckiej i sowieckiej w 1939 roku ci dwaj lwowscy batiarze ewakuowali się z Polski. Podczas wojny walczyli w siłach zbrojnych na zachodzie i nigdy niestety do Lwowa już nie wrócili.
Henryk Vogelfänger pozostał na emigracji w Wielkiej Brytanii. Ostatnie 2 lata życia spędził w Warszawie. Natomiast Kazimierz Wajda w 1947 roku powrócił do Polski. Pracował w redakcji rozrywki Polskiego Radia, prowadząc transmisje z występów cyrkowych, organizowanych dla robotników w zakładach pracy. Był także reżyserem audycji słowno-muzycznych dla świata pracy o wdzięcznym wówczas tytule Przy sobocie po robocie.
Kazimierz Wajda zmarł na zawał serca 8 maja 1955 roku w Warszawie w wieku niespełna 50 lat. Spoczął na cmentarzu Rakowickim w Krakowie.
Kresowy Salonik Radia Gdańsk.
O tej uroczystości wspomnieliśmy tydzień temu. W poniedziałek na gdańskim Srebrzysku odbędzie się uroczysty pochówek Mieczysława Jałowieckiego i jego żony Zofii, których szczątki sprowadzono z Anglii. O historii Jałowieckich opowie nam redaktor Walenty Wojniło z Wilna. Dlaczego właśnie z Wilna? Jest ku temu kilka powodów.
Dzień dobry. Oczywiście pierwszy powód, że Mieczysław Jałowiecki urodził się w Sylgudyszkach na północy Wileńszczyzny. Wtedy to było już w zasadzie gubernia kowieńska. Drugi powód, że niedawno miałem przyjemność rozmawiać z jego prawnukiem i ostatnim z rodu Jałowieckich, Andrzejem, który od lat mieszka w Australii, mimo że urodził się w Polsce. Trzeci powód, że rozmawialiśmy z nim zdalnie przy okazji prezentacji w Wilnie najnowszego wydania książki Mieczysława Jałowieckiego, jego wspomnień Na skraju imperium, w tłumaczeniu na języki litewski i lotewski. Tu jednak należy przypomnieć, dlaczego kresowy ziemianin, mąż stanu i członek władz polskich na uchodźstwie ma spocząć akurat w Gdańsku. Otóż właśnie jemu zawdzięczamy Westerplatte. W 1919 roku po inwazji bolszewików wyjechał on z Wilna do Warszawy do marszałka Piłsudskiego, zresztą niezbyt dalekiego krewnego, by prosić o pomoc wojskową dla Wileńszczyzny. Bolszewicy jednak zajęli już Wilno, toteż marszałek oddelegował zaufanego człowieka do Gdańska, by pilnował tam polskich interesów i właśnie Jałowiecki kupił dla Polski Westerplatte, które zapisało się w historii bohaterską obroną. Dla Andrzeja Jałowieckiego pamięć dziadka i jego dokonań jest bardzo ważna. Zresztą oddajmy głos Andrzejowi.
Jego cała identity była związana z krajem, w którym się wychował. Jako szlachcic to jego majątek, to była najważniejsza rzecz dla niego, dla środowiska, natury. Po prostu on tym żył. To był bardzo ważny na niego aspekt. Pierwszy raz, co byłem na Litwie, to było w 90-tych latach. Z moim ojcem tam pojechaliśmy. Znaleźliśmy w Sługodyszki i dwór w bardzo złym stanie. Mogliśmy wejść przez okno zbite. W środku już wszystko było popalone, z graffiti omalowane. To było bardzo smutne na nas, żeby to zobaczyć w takim stanie, ale ludzie w Sługodyszkach bardzo miło nas witali jako Jałowieckich. A potem pojechałem w 2013 roku. Już widziałem Sługodyszki przebudowane przez nowego właśnie właściciela, który jest cudownym człowiekiem i trzyma właśnie taką tradycję ziemiańską i bardzo się cieszę, że to znalazło się w jego rękach, bo on też jest bardzo dużym fanem Mieczysława i też zajmuje się popularyzacją Mieczysława Jałowieckiego i jego osiągnięć.
Zostaną sprowadzone z Wielkiej Brytanii prochy pana pradziadka, czyli Mieczysława Jałowieckiego, właśnie do Gdańska. Czy to była inicjatywa rodziny, czy gdańszczan?
Bym chciał powiedzieć, że to była wspólna inicjatywa. Zawsze było moim wielkim marzeniem, żeby pomnik powstał Mieczysława Westerplatte. Jak dowiedziałem się, że historyk znalazł jego grób w Londynie, który rodzina przez komunizm już straciła ślady, gdzie on był pochowany, był znaleziony, to skontaktowałem się z Ministerstwem Kultury z pomysłem, żeby pochować Mieczysława na Westerplatte. Niestety ten pomysł nie mogliśmy zrealizować, ale znaleźliśmy drugie najlepsze miejsce i to jest cmentarz Srebrzysko w Gdańsku, gdzie 5 grudnia będzie tam pochowany swoją żoną Zofią.
Rzadko się mówi, że ta książka jest pod jednym względem także historyczna, bo jest to ostatnia książka, którą czytano już naszemu papieżowi. Święty Jan Paweł II właściwie tę książkę słuchał tuż przed swoją śmiercią.
Tak, książka była czytana papieżowi przez panią Wandę Połtowską, która była przyjaciółką papieża od dzieciństwa. Ona była w Watykanie w czasie, jak chorował papież i wzięła ze sobą parę książek. Jedna z których było właśnie Wolne Miasto, druga część Na skraju imperium i inne wspomnienia. Papieżowi się to tak podobało, że ona przeczytała mu to parę razy i ostatni raz, co czytała, była na ostatniej stronie, jak już musieli papieża wziąć i po krótkim czasie zmarł.
Tyle Andrzej Jałowiecki, który pewnie jest już w drodze z Australii do Gdańska, a kto wie, może uda się go namówić także na krótki przyjazd w ojczyste strony. A wracając do tego wydania po litewsku i lotewsku, no nie są to akurat przypadkowe te języki, dlatego że właśnie na Litwie Mieczysław Jałowiecki urodził się, dorastał. Tutaj ta kresowa atmosfera go ukształtowała, A studia i wykształcenie właśnie zaliczył w Rydze, czyli na terenie obecnej Łotwy. Był zresztą związany ze słynnymi polskimi korporacjami. Także o tym wszystkim na pewno można będzie przeczytać w jego wspomnieniach, które miały już niejedno wydanie także w Polsce.
Poniedziałkowe uroczystości odbędą się o 11.15 na gdańskim Srebrzysku, a poprzedzi je o godzinie 9 msza święta w kościele świętej Brygidy. Ich organizatorami są Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku i Fundacja Polscy Patrioci. Dziękujemy redaktorowi Walentemu Wojniło za interesujące informacje o Mieczysławie Jałowieckim.
A czy mógłbym jeszcze coś dodać?
Oczywiście, bardzo prosimy.
Tak skupiłem się na Mieczysławie Jałowieckim, że zapomniałem o aktualiach. Warto dodać, że w Wilnie odbyła się uroczysta inauguracja Rzezmożna obchodów 700-lecia Grodu Gdymina. Na placu katedralnym zapłonęła choinka w postaci olbrzymiego tortu, jak na urodziny wypada. Zapraszam do internetu pełnego zdjęć tego cudeńka. Ladną choinkę inspirowaną twórczością Czurlenisa ma także Kowno. A wczoraj świąteczne drzewko zawitało także do Solecznik. Dziś natomiast w Wilnie odbyło się podsumowanie konkursu ponarskiego, zorganizowanego przez dobrze znane gdańszczanom stowarzyszenie Rodzina Ponarska. W roku 80-lecia rozstrzelania w Ponarach patriotycznej młodzieży polskiej z całej Wileńszczyzny, współczesna młodzież szkół polskich na Litwie przygotowywała prace literackie, plastyczne i multimedialne poświęcone właśnie temu wydarzeniu. No i już w najbliższy poniedziałek wilnianie wybierają się do Zulowa, bo to przecież 155. rocznica urodzin Józefa Klemensa Piłsudskiego. Jak zwykle odbędzie się uroczystość przy dębie, zasadzonym w miejscu dawnego dworku, a dokładnie sypialni rodziców marszałka. Hołd twórcy niepodległej II RP będzie oddawany także w Wilnie na Rossie, w mauzoleum jego matki i serca. A więc jeżeli ktoś akurat wybiera się do Wilna, serdecznie zapraszam także do Zulowa. No i do usłyszenia już bliżej świąt.
Jeszcze raz dziękujemy także za suplement do korespondencji do Zułowa, o którym przed chwilą była mowa. Wrócimy w drugiej części audycji. Proszę Państwa, mamy już grudzień, ruszyły w miastach jarmarki bożonarodzeniowe. W tym przedświątecznym klimacie warto zajrzeć do ratusza głównego miasta przy ulicy Długiej w Gdańsku. Czeka tam na nas interesująca wystawa zatytułowana Kosmos Lem Biżuteria.
Inspiracją dla polskich i zagranicznych artystów była twórczość urodzonego we Lwowie Stanisława Lema, pisarza i futurologa, którego stulecie urodzin obchodziliśmy w roku ubiegłym. O tej niecodziennej, kosmicznej ekspozycji opowie autor projektu i kurator wystawy Giedymin Jabłoński.
Jesteśmy w Gdańsku i jesteśmy świadkami drugiej edycji wystawy, która jest owocem projektu zatytułowanego Kosmos Lem Biżuteria. Założeniem tego w związku za osobę Lema, futurologa w tym temacie, było, że wystawa będzie podróżować również trasą życia Stanisława Lema i miała się rozpocząć we Lwowie, w miejscu jego urodzenia. A niestety wiadomo, że zdarzenia ostatnie uniemożliwiły rozpoczęcie we Lwowie, ale ja cały czas mam nadzieję, że my jednak we Lwowie jeszcze to pokażemy. W Gdańsku można zobaczyć pełną edycję wystawy, gdzie udział bierze ponad 100 artystów z bardzo różnych krajów i kontynentów. Wszystkich jednoczy w jakiś sposób ten temat, ale to są zupełnie indywidualne reakcje na taki temat. I można zobaczyć wystawę, można powiedzieć, unikalną, dlatego że tak dużej wystawy biżuterii różnych autorów połączonych wspólnym tematem no nie da się za często obejrzeć z wiadomych przyczyn. Ta wystawa jest naprawdę niezwykłym wydarzeniem, bo ona też jednocześnie zamiarem było zaapelowanie do artystów, żeby spojrzeli w przyszłość i wyrazili te spojrzenia w postaci właśnie takich osobistych przedmiotów bardzo szeroko rozumianej biżuterii. To nie są koniecznie takie typowe przedmioty, które można nosić, ale są też i takie. Natomiast wszystko, co ma taki bliski związek i bezpośredni związek z człowiekiem, z jego ciałem, mogło się tam znaleźć. Znajomość Lema mnie zadziwiła, bo ja spotkałem osoby, które no, z dalekich krajów, gdzieś tam w dalekiej Azji, z Chin, czytali Lema. On jest tłumaczony na ponad 50 języków. Myśmy dali ten temat też studentom. I proszę sobie wyobrazić, że ci studenci czytali bez przymusu, opowiadali o tym, rozmawiali, że była u nas studentka, tutaj jest jedna z nich, Greczynka, też z tego powodu czytała Lema. Była i z Iranu studentka, też czytała Lema. To było bardzo ciekawe przy tej odległości kultur, przeczytanie polskiego autora. Także naprawdę zrobiliśmy i w tym sensie jakąś taką ciekawą pracę, że Lem został przynajmniej w tej grupie artystów plastyków popularyzowany jakoś. Zachęciliśmy ich do takiego zagłębienia się w wyszukaniu, bo on jest nieprawdopodobnie różnorodny w tym, co tworzy. Zupełnie nie da się go sklasyfikować ani jednym gatunkiem, bo mówią science fiction, ale science fiction to jest bardzo ogólne i dotyczące bardzo różnej literatury określenie. Myślę, że Lem by się ucieszył, widząc tę wystawę.
Wystawę Kosmos Lem Biżuteria obejrzeli już mieszkańcy Krakowa. W marcu zobaczą ją wilnianie, a my możemy ją oglądać w sali morskiej Ratusza Głównego Miasta w Gdańsku do 8 stycznia przyszłego roku.
A teraz zapraszamy już Państwa do eksploracji historycznych wydarzeń sprzed lat. O nich za chwilę opowie redaktor Daniel Wojciechowski, a my po krótkiej przerwie zaprosimy Państwa razem z naszym gościem na Wileńszczyznę, do Złowa.
Zostańcie Państwo z nami. A teraz już redaktor Wojciechowski.
Dzień dobry panowie i dzień dobry państwu. Nasze kalendarium na przełomie dwóch ostatnich miesięcy roku zaczynamy w listopadzie, a kończymy rzecz jasna w grudniu. 28 listopada 1942 roku urodził się Jonasz Kofta, poeta, satyryk, piosenkarz i malarz, współzałożyciel warszawskiego klubu Hybrydy, a także kabaretu pod egidą. Kofta był autorem słów do takich piosenek jak Wakacje z blondynką, Do łezki łezka czy Jej portret. Odszedł w 1988 roku w wyniku nieszczęśliwego zadławienia się, mając 45 lat. Pozostawił po sobie 600 tekstów piosenek i wierszy, 11 sztuki i scenariuszy teatralnych, obrazy i niezliczoną liczbę tekstów do audycji radiowych. Ale czemu wspominamy w kresowym saloniku o Jonaszu Kofcie? Otóż urodził się on w Mizoczu, który obecnie znajduje się na Ukrainie, a do II wojny światowej znajdował się we województwie wołyńskim II Rzeczypospolitej. Ojciec Jonasza Kofty, Mieczysław Kaftal, pochodził z asymilowanej rodziny żydowskiej. Wraz z żoną w 1939 roku uciekł przed Niemcami z Warszawy na Kresy i właśnie tam, w Mizoczu, przyszedł na świat Jonasz Kofta. Kolejne urodziny teraz. 1 grudnia 1867 roku urodził się Ignacy Mościcki, trzeci i ostatni prezydent II Rzeczypospolitej, a urząd pełnił w latach 1926-1939. Ignacy Mościcki był chemikiem, profesorem i rektorem Politechniki Lwowskiej, a także czynnym członkiem Towarzystwa Naukowego we Lwowie. Oto są jego związki z polskimi Kresami. A prezydent zmarł już po II wojnie światowej, w Szwajcarii, w 1946 roku. Idźmy dalej. Historia najnowsza. Otóż 2 grudnia 1991 roku Polska i Kanada były pierwszymi krajami na świecie, które uznały niepodległość Ukrainy. Deklarację niepodległości Ukraina ogłosiła wcześniej, 24 sierpnia tego samego roku. Teraz czas na piłkę nożną, za którą przyznam szczerze nie przepadam, ale trwa mundial, więc warto wspomnieć, że 4 i 5 grudnia 1926 roku założono Polską Ligę Piłkarską, wówczas nazwaną roboczo Ligą Polską. Natomiast 1 grudnia 1970 roku Kazimierz Górski został selekcjonerem reprezentacji Polski w piłce nożnej. Ten wybitny selekcjoner reprezentacji Polski, prezes PZPN, legenda futbolu, znany ze swoich powiedzeń, które przeszły do historii sportu, urodził się w 1921 roku we Lwowie. Na koniec powracamy jeszcze do Jonasza Kofty i posłuchamy teraz utworu Pamiętajcie o ogrodach. Powstał on w 1965 roku. Muzyka Jan Pietrzak. Słowa i wykonanie Jonasz Kofta.
Bluszczem ku oknom, kwiatem w samotność, po szumem traw. Drzewem, co stoi, uspokojenie wśród tylu spraw. Pamiętajcie o ogrodach, przecież stamtąd przyszliście. Żar epoki użyczą wam chłodu, tylko drzewa, tylko liście. Pamiętajcie o ogrodach, czy tak trudno być poetą, Żar epoki nie użyczy wam chłodu. Żaden schron, żaden beton. Kroplą pamięci, nicią pajęczą, zapachem psu. Wiesz już na pewno, świeżością rzewną, to właśnie tu. Pamiętajcie o ogrodach, przecież stamtąd przyszliście. Żar epoki użyczą wam chłodu, tylko drzewa, tylko liście. Pamiętajcie o ogrodach, czy tak trudno być poetą. Żar epoki nie użyczy wam chłodu, żaden schron, żaden beton.
Kresowy salonik Radia Gdańsk. Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Jedzie, jedzie na kasztance, na kasztance. Siwy strzelca z góry, siwy strzelca z góry. Hej, hej, komendancie, miły wodzu mój. Hej, hej, komendancie, miły wodzu mój. Gdzie szamelka, twa ze stali, przecież idzie w mój. Przecież idzie w mój. Złotem naszy wady, złotem naszy wady. Hej, hej, komendancie, miły wodzu mój. Hej, hej, komendancie, miły wodzu mój. Masz pierwszy niż ta wodna, niż ta wodna. Młodych strzelców grój, młodych strzelców grój.
Wilno, druskienniki, piekieliszki, powiewiórka, bezdana, wreszcie Zułów to miejsca historyczne wiążące się tak ściśle z osobą wielkiego marszałka. To kamienie przydrożne u drogi jego świetlanej wielkości. To miejsca, które każdy Polak dobrze znać powinien. Czytamy w tygodniku ilustrowanym numer 20 z 1937 roku.
I właśnie o ostatnim wymienionym kamieniu przydrożnym w kresowym saloniku Radia Gdańsk porozmawiamy dziś z doktorem Mariuszem Kolmasiakiem, pracownikiem Muzeum Łazienki Królewskiej w Warszawie, autorem książki Zułów – Miejsce urodzenia marszałka Józefa Piłsudskiego, książki, która ukazała się nakładem oficyny wydawniczej Rytm. Witamy pana serdecznie.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu, dziękuję za zaproszenie.
W Zułowie na Wileńszczyźnie Maria Zbilewiczów-Piłsudska i Józef Wincenty Piłsudski, rodzice marszałka, osiedlili się w 1863 roku i tu, 4 lata później, 5 grudnia 1867 roku, przyszedł na świat Józef Piłsudski. Dlaczego państwo Piłsudscy zamieszkali właśnie w Zułowie i jaki obraz ich rodzinnego gniazda przetrwał do naszych czasów?
Okoliczności przeprowadzenia się do Zułowa, czyli jednego z takich posagowych majątków Marii Zbilewiczów-Piłsudskiej, łączą się z powstaniem styczniowym 1863 roku. Piłsudscy bowiem po ślubie zawartym właśnie w okresie tego zrywu niepodległościowego mieszkali na Żmudzi w jednym z innych majątków swoich rodzinnych w Adamowie. Natomiast upadek powstania styczniowego sprawił, że woleli usunąć się z tamtego terenu, gdzie mogli być bardziej kojarzeni właśnie z tej swojej działalności powstańczej i przenieść się też w ramach Litwy, tym razem na Wileńszczyznę do Zułowa. Jaki obraz rodzinnego gniazda przetrwał do naszych czasów? Na pewno wyidealizowany, ponieważ opieramy się tutaj w dużej mierze jednak na wspomnieniach albo marszałka Piłsudskiego, albo w jakimś też stopniu osób z jego rodzeństwa, czy osób, które do okresu międzywojennego dożyły, były rówieśnikami marszałka i po prostu na potrzeby jakichś wypowiedzi dla prasy wspominały to, jak ten dawny Zułów wyglądał, a jak wiemy, ludzie, którzy wspominają swoje dzieciństwo po bardzo wielu, wielu latach, mają jednak taką skłonność do tworzenia takiego cukierkowego trochę obrazu, więc tutaj niewątpliwie musimy mieć to na względzie. Natomiast faktem jest, że Zułów był majątkiem dużym. Liczył około 8 do 11 tysięcy hektarów. Był to niewątpliwie majątek duży. Natomiast jeśli chodzi o ten ośrodek majątku, ten folwark, no to to był po prostu dosyć obszerny, modrzewiowy, XVIII-wieczny dwór. Niewątpliwie wygodny dla tej dużej rodziny. Wraz z otaczającym go zabudowaniami gospodarczymi, które to zabudowania systematycznie były dobudowywane wraz z tym, jak ojciec marszałka Józef, również Józef, tylko on akurat Wincenty dla odróżnienia od Józefa Klemensa, chcąc zmodernizować swoją własność, swój majątek, dobudowywał jakieś gorzelnie, browary, terpentynarnie. No, starał się uprzemysłowić majątek, aby ta produkcja w nim była bardziej opłacalna, aby go nie utracili. No ale niestety tak się złożyło, że Józef Wincenty, ojciec przyszłego marszałka, był na pewno, no, jeśli chodzi o wykształcenie, bardzo dobrze do tego przygotowany, był bardzo dobrym teoretykiem, natomiast znacznie gorzej mu to wychodziło w tej praktyce tutaj i wspomnienia jego synów, czy Józefa, czy Bronisława, czyli tego rok starszego brata marszałka, czy po prostu te efekty, które widzimy w źródłach, no niestety nie przynosiły takich efektów, jakie on by sobie założył i ten majątek cały czas staczał się ku, można tak powiedzieć, przepaści.
Pozostajemy cały czas w Złowie, w tym miejscu Józef Piłsudski spędził niecałe 8 lat. Po pożarze w 1875 roku rodzina Piłsudskich przeniosła się do Wilna. We wstępie do książki pisze pan, że prawdopodobnie nie byłoby Józefa Piłsudskiego, jakiego dziś znamy, gdyby nie pożar Złowa. Brzmi to nieco zagadkowo.
Tak, trzeba powiedzieć, że pożar tego folwarku Złowskiego w 1875 roku w lipcu, dokładnie, kiedy wszystko było wysuszone na pieprz, a gospodarze, rodzice marszałka i większość pracowników z różnych względów była poza majątkiem, to był taki no, przysłowiowy gwóźdź do trumny zarówno tego folwarku i tych starań o jego rozbudowę, jak i też do kondycji finansowej rodziny Piłsudskich. Dlaczego taka konkluzja, taki wniosek, że nie byłoby być może, to oczywiście tylko dywagacje takiego marszałka, jakim znamy. Dlaczego? Dlatego, że rodzice zapewnili mu tam bardzo takie komfortowe warunki, czy to takiego no, normalnego, że tak powiem, życia, wygodnych tych warunków, ale też i edukacyjne, czy bona francuska, bona niemiecka, tak? Mieli tam naprawdę dobre warunki i być może Piłsudski, dożywając w takich warunkach do jeszcze kilka lat, wyrósłby na takiego po prostu rozpieszczonego panicza. Natomiast pożar, no niewątpliwie rodzinna tragedia, której był świadkiem i która odcisnęła się na jego, nazwijmy to, psychice, późniejsze też skutkujące, czy wynikające z tego pożaru wydarzenia, przeprowadzka do Wilna, tam w Wilnie był narażony, tak to nazwijmy, na rusyfikację w większym stopniu niż w Złowie, niż na wsi, pójście do gimnazjum rosyjskiego, to wszystko sprawiało, że Piłsudski miał większy kontakt z zaborcami, kontakt w sensie jakby większą styczność z nimi i też mógł dzięki temu nabierać do nich większej niechęci. W Złowie byłoby to na pewno znacznie trudniejsze. Niewątpliwie też trudne warunki materialne, które były coraz gorsze, bo oni się wyprowadzili do Wilna, wynajęli dom, potem coraz gorsze mieszkania. W końcu umarła też matka, gdy Piłsudski miał 17 lat. Te wszystkie tragedie sprawiły, że Piłsudski się niewątpliwie zahartował życiowo, a później przede wszystkim Syberia go ukształtowała. Ale ta Syberia wynikała, czy ta postawa na Syberii też niewątpliwie wynikała z tego, jakim Piłsudski był po pożarze Złowa.
I wróćmy jeszcze na moment do majątku w Złowie. Jego historia po pożarze nie skończyła się. Cały majątek trafił w obce ręce. Czy mógłby pan powiedzieć, jaki Złów zobaczył ówczesny naczelnik państwa, gdy w sierpniu 1919 roku po raz pierwszy odwiedził swoje rodzinne strony?
Folwark trafił bardzo dosłownie w obce ręce, bo wbrew staraniom ojca marszałka Piłsudskiego trafił w ręce rosyjskie. Kurnosow, rosyjski właściciel, nie dbał o ten majątek, ponieważ no, w 1919 roku, czy do 1919 roku, kiedy marszałek tam przyjechał, nie powstał tam żaden nowy dwór. W zasadzie tylko były te zabudowania stare, które jeszcze wznosił jego ojciec, plus jakieś pośredniejsze budynki gospodarcze. Piłsudski, widząc Złów, swoją rodzinną kolebkę w takim stanie, na pewno zadowolony nie był. Gdy jeden z parobków, dawnych parobków, zapytał go, czy Panocek wróci nazad, czy ponownie zamieszka w Złowie teraz, kiedy Polska odzyskała niepodległość, to Piłsudski oczywiście zanegował ten pomysł, natomiast no, z sentymentem stwierdził, że w rodzinnej ziemi, w rodzinnej okolicy to i wiatr inaczej pachnie. Ponownie Piłsudski odwiedził ZUL w 1927 roku, wtedy kiedy odbywały się na położonym po sąsiedzku poligonie manewry wojskowe i wtedy znów pojechał do tej swojej kolebki i wrażenia były równie negatywne, mimo że minęło 10 lat, wydawałoby się, że ten ZUL mógłby być przez Polaków troszkę już wtedy podniesiony z tej ruiny, z tego upadku, ale jednak nie i Piłsudski miał wtedy stwierdzić, że lepiej już spalcie wszystko do reszty, niż by to tak miało wyglądać, jak on to wtedy zobaczył.
Ale czas międzywojnia, lata 30. XX wieku, to jednak próba odtworzenia stanu pierwotnego dworu i otoczenia. Mam na myśli działania podjęte przez Związek Rezerwistów.
Tak, w latach 30. faktycznie nastąpiła zmiana. Tutaj wpływ na to miał niewątpliwie Odo Bujwit, który wychowywał się przez jakiś czas w Złowie, więc też miał sentyment, no i też wiele serca do marszałka, stąd starał się zainteresować kogoś losem Złowa. No udało mu się zainteresować Związek Rezerwistów Wojskowych, którzy wykupili tą resztówkę liczącą tam 60 chyba 3, jeśli dobrze pamiętam, hektary i w tej resztówce mieli zamiar odtworzyć Złów takim, jakim go mógł widzieć marszałek Piłsudski. Wówczas trochę podpytywano marszałka, trochę podpytywano jego starszą siostrę Zulę Kadynacową i innych członków rodziny, jak ten ZUL wyglądał. Miano bowiem po prostu zamiar zrekonstruować dwór i wszystkie zabudowania. Piłsudskiemu ten pomysł się chyba nie bardzo podobał. No można powiedzieć, dał milczące przyzwolenie, ale raczej wątpliwe, żeby chciał w takim Złowie, w takim makiecie zamieszkać, czy w niej bywać po prostu chociaż. Natomiast później śmierć marszałka w 1935 roku sprawiła, że te plany zostały zmienione.
No właśnie, po śmierci marszałka, o której pan wspomniał w 1935 roku, tych planów jednak nie zaniechano. Do czasu II wojny światowej Złów był świadkiem ważnych uroczystości państwowych, ku czci marszałka, także wycieczek szkolnych z całej Polski, spływów kajakowych, biegów narciarskich.
Tak, tych planów nie zaniechano, ale je zmodyfikowano, ponieważ no, śmierć marszałka, czyli tego w rozumieniu Związku Rezerwistów głównego zainteresowanego, kogoś, kto ten ZUL pamiętał, wymusiła modyfikację. I ta modyfikacja polegała na tym, że zaniechano rekonstrukcji dworu, postanowiono fundamenty dworu zachowane w tych zgliszczach zarośniętych podnieść, jakby zaznaczając granitowymi blokami układ ścian, układ pomieszczeń, a w tym konkretnym pomieszczeniu, gdzie marszałek się urodził, czyli w sypialni rodziców, tam 10 października 1937 roku posadzono bardzo uroczyście, bo to i prezydent, i Śmigłyryc, posadzono dąb, który miał upamiętnić właśnie to konkretne jedno miejsce, gdzie stało łóżko rodziców, na którym to urodził się przyszły marszałek. I takie miejsce, nazywano to rezerwatem, ja bym to nazwał nawet sanktuarium urodzenia marszałka Piłsudskiego, ponieważ obok dworu był plac wyłożony też płytami z męsą ołtarzową od prawiania nabożeństw. Całe wielkie założenie, takie no ogrodowo tutaj historyczne, projektu Romualda Guta i Aliny Szolc-Suwny zostało tam zrealizowane i faktycznie ono przyciągało Polaków, przyciągało wycieczki szkolne, ale też było takim albo punktem startowym, albo celem, w zależności od rodzaju wydarzenia, jakichś właśnie tych spływów kajakowych na rzece Merak, która to rzeka otaczano do tej pory folwark, czy biegów narciarskich. No pamiętajmy bowiem, że Złów może nie był najważniejszym miejscem kultywowania pamięci, ale do takiej rangi starał się, czy starano się go do takiej rangi tutaj przyrównać, przyrównując go właśnie do Belwederu, gdzie marszałek żył i umarł, czy do Wawelu i Rossy, gdzie odpowiednio spoczywało ciało i serce marszałka Piłsudskiego.
Czas wojny nie oszczędził Złowa. Po wojnie w miejscu folwarku utworzono kołchoz. Dla niezorientowanych warto powiedzieć, że były to spółdzielcze sowieckie gospodarstwa rolne. Dopiero na początku lat 90. po upadku Związku Sowieckiego i powstaniu niepodległej Litwy nasi rodacy na Wileńszczyźnie rozpoczęli starania o przywrócenie pamięci temu wyjątkowemu miejscu. No trochę trzeba było na to poczekać.
Tak, Złów w zasadzie wydaje się, że nie tyle w czasie wojny został zniszczony, co w czasach powojennych, kiedy tam ten folwark został zabudowany jakimiś sowieckimi oborami, silosami. Co ciekawe, przetrwał, no można powiedzieć, cudem, obudowany dookoła tymi budynkami dąb, który do dzisiaj szczęśliwie rośnie w Złowie. Dąb, przypomnę właśnie ten w miejscu sypialni rodziców. No i okres po upadku Związku Sowieckiego to jest okres starań trochę tu w Polsce, bo też były takie działania, ale też i trochę na Litwie, wśród Związku Polaków na Litwie, o uratowanie tego miejsca dla przyszłych pokoleń. Ta resztówka, i tutaj to już była resztówka resztówki, bo to są 3 hektary, tam dokupiono jeszcze w sumie, to są 4 hektary. Związek Polaków na Litwie wykupił w 2005 roku. Swoimi skromnymi siłami oczyścił ten teren z tych naleciałości sowieckich. No i stara się tam zaaranżować też właśnie takie miejsce upamiętniające urodzenie marszałka Piłsudskiego. Oczywiście to już nie jest ta skala, która była przed wojną, to nie jest ten budżet. Tam już nie ma tych fundamentów wyróżnionych, one są dalej w ziemi, ale jest upamiętniający to, ten fakt urodzenia Piłsudskiego głaz, jest ogrodzony ładnym płotkiem ten dąb, jest Aleja Dębów upamiętniających kolejne jakieś ważne wydarzenia z historii Polski. Jest to zatem nawiązanie do tego przedwojennego stanu i miejmy nadzieję, że faktycznie będzie to systematycznie rozbudowywane, upiększane i że kiedyś zbliży się to do tego stanu, jaki planowano i zrealizowano przed wojną.
I są takie ważne słowa. Dał Polsce wolność, granice, moc i szacunek. Słowa prezydenta Ignacego Mościckiego wygłoszone podczas pogrzebu marszałka na Wawelu widnieją dziś na pamiątkowej tablicy w Złowie. Dęby, o których pan wspomniał, i okolicznościowe stelle wyznaczyły Aleję Pamięci Narodowej. Związek Polaków na Litwie dba o to miejsce. A czy Polacy z macierzy pamiętają o Złowie?
Faktycznie wiedza o Złowie no nie jest na pewno wielka. Z jednej strony z marszałkiem Piłsudskim jednak to dzieciństwo, fakt urodzenia jest słabiej kojarzony jak późniejsze wydarzenia PPS, Legiony, czy zwłaszcza okres międzywojenny. To jednak w świadomości Polaków jest taki temat mniej znany. Natomiast faktycznie nie ma raczej jakiejś takiej polityki ze strony naszych władz, w zasadzie no przez cały ten okres, można by powiedzieć, wolnej Polski, żeby ten Złów jakoś systemowo ratować, wykupić tą resztę terenu, bo przecież po sąsiedzku z tym terenem, który należy do Związku Polaków na Litwie, znajdują się 2 zachowane do dzisiaj budynki z czasów dzieciństwa marszałka Piłsudskiego. Piekarnia z 1818 roku oraz część taka dolna, już ta drewniana się nie zachowała, ale jednak ten murowany cokół się zachował. Wędzarni, którą zniósł ojciec marszałka Piłsudskiego. Bardzo charakterystyczny budynek na wszystkich przedwojennych zdjęciach. Także wydaje się, że byłoby zasadne, abyśmy Polacy tutaj w Polsce mieli świadomość, co to jest Złów i lepiej o to miejsce pomogli naszym braciom na Litwie zadbać.
I może właśnie dlatego złowskie pamiątki możemy dziś oglądać w Muzeum Józefa Piłsudskiego w podwarszawskim Sulejówku, także w warszawskim Belwederze. Szkoda, że nie na Wileńszczyźnie, właśnie w Złowie.
Na Wileńszczyźnie oczywiście przydałoby się jakieś muzeum marszałka Piłsudskiego prezentujące ten okres wczesnego jego życia, związków z Złowem i Wilnem. Natomiast te pamiątki, o których pan redaktor wspomniał, to są jednak pamiątki, które już przed wojną znajdowały się w Muzeum Belwederskim. Były to takie najcenniejsze przedmioty związane z życiem marszałka Piłsudskiego. No, że choćby tutaj wymienić koszulkę od chrztu, która też się do dzisiejszych czasów szczęśliwie zachowała, koszulkę, w której chrzczeni byli według tradycji rodzinnej wszyscy z rodzeństwa marszałka. To są jakieś też portreciki jego przodków, matki, to jest makieta tego dworu, ale to już akurat jest przedmiot współczesny w Sulejówku. Natomiast w warszawskim Belwederze dzisiaj wydaje mi się, że z Złowem nie ma związanych pamiątek, natomiast były właśnie w tym wspomnianym przedwojennym Muzeum Józefa Piłsudskiego w Belwederze, w którym to nawet jedna z sal była poświęcona temu wczesnemu okresowi życia marszałka. Dzieciństwo i młodości. Ona nosiła nazwę sali Złów Wilno i to tam znajdowały się te rzeczy, które dzisiaj możemy oglądać w Sulejówku. Oczywiście te, które zebrano przed wojną, to nie jest równoznaczne też w całości z tymi, które mamy dzisiaj w Sulejówku. Dlaczego? Dlatego, że nie wszystko niestety wojnę przetrwało.
Ale warto, będąc czy w Sulejówku, czy w Belwederze, tam też można po uprzednim zanonsowaniu się zobaczyć. Nazwę to określeniem, które pan użył, resztówki muzeum. Marszałka, ale warto oczywiście, będąc w Wilnie, odwiedzić Złów i pobliski kościół w Powiewiórce, drewniany kościół świętego Kazimierza, miejsce chrztu marszałka, a wracając jeszcze do Warszawy, zarówno w porze zimowej, a taką teraz mamy, ale i letniej, można pospacerować po Łazienkach Królewskich śladami Aleksandry i Józefa Piłsudskich. Pan takie spacery proponował.
Tak, łazienki są piękne o każdej porze roku, więc serdecznie Państwa do nas zapraszamy. No i są też związane jak najbardziej z Józefem i Aleksandrą Piłsudskimi, czy poprzez miejsce, w którym wzięli ślub, czy sam fakt, że łazienki były jako tutaj ta dawna carska rezydencja, były po I wojnie światowej rezydencją marszałka Piłsudskiego. No, tych miejsc można oczywiście tam znacznie więcej takich ciekawych znaleźć. I to wszystko zostało opracowane w postaci spaceru po Łazienkach Królewskich przeze mnie. Można tą trasą tego spaceru ruszyć wraz z mapą, którą przygotowaliśmy, która znajduje się u nas na stronie, albo na naszym łazienkowskim YouTubie można znaleźć wersję taką nagraną tego spaceru, gdzie ja chodzę i pokazuję te miejsca i opowiadam właśnie o ich związkach z Piłsudskimi.
Spacer po Łazienkach Królewskich na pewno nam się przyda, panie Michale. Panie doktorze, bardzo dziękujemy za spotkanie i za rozmowę.
Dziękuję, zapraszam Państwa do Łazienek Królewskich oraz zachęcam do lektury mojej książki o Złowie, z której możecie się Państwo dowiedzieć, jak wyglądało dzieciństwo marszałka Piłsudskiego oraz miejsce, w którym dorastał.
I my zachęcamy do lektury. Mamy dla Państwa 3 egzemplarze książki doktora Marka Kolmasiaka Złów, miejsce urodzenia marszałka Józefa Piłsudskiego. Książki, którą otrzymaliśmy od warszawskiej oficyny wydawniczej Rytm.
Jak zawsze prosimy o kontakt telefoniczny po zakończeniu audycji. Numer telefonu 601-979-828. Powtórzę jeszcze raz, 601-979-828. Dziękujemy Państwu za wspólnie spędzony czas i zapraszamy do Kresowego Saloniku za tydzień, 10 grudnia. Początek audycji kilka minut po 16, a jutro oglądamy, panie Michale, oczywiście mecz Polska-Francja.
Czyli mundialowych emocji w Katarze, panie Andrzeju, ciąg dalszy. Posłuchajmy, jakie emocje towarzyszyły kibicom podczas meczu Pogoni Lwów z żydowskim klubem Hasmonea Lwów. Scenkę zaimprowizował w 1930 roku Marian Hemar z Kazimierzem Krukowskim i Konradem Tomem w roli kibiców.
Oj, siedzi, brawo, brawo, oj, golusek, samą siatkę go trafił, widział pan? Oj, brawo, by oj, Sterman, ty strzelec, ty król, ty Bóg. Widział pan, jak go Schneider podał na nogę, a on jak strzelił, brawo, by widział pan?
Co pan tak piskuje, co? To zamknij pan pisk, wielki mycy jest.
Gdybyś pan tak zgadzi, mycy, ale gol jest, ale siedzi, ale 3-2 jest.
Dla kogo jest 3-2? Ty baciaru jeden, dla kogo?
No, na razie jeszcze dla Pogoni, ale poczekajmy się, doczekamy 5-3 dla Hasmonei.
5-3, to ja panu z góry słowo daję, żebym pana w imieniu kuchara zrobił z pańskich gęby ryby po żydowsku zębami nadziewaną.
Zazdrosno panu, że Steyerman zrobił gol, tak? Zazdrosno panu. No,
przede wszystkim był offside.
Offside, pan twierdzi, że był offside, on mówi, że był offside. Olearczyk nie stał przed bramką. Gdzie pan widział offside? Offside on widział.
No, a po drugie to Steuermann Olearczyk ordynarnie sfaulował.
Co pan powiedział?
Powiedziałam, że go ordynarnie sfaulował.
Panie, licz się pan ze słowami. Panie, radzę pana, licz się pan tylko ze słowami.
Ordynarnie sfaulował. A jak ja ciebie sfauluję, to piechotę do domu pójdziesz. Ty baciaru jeden, ty hasmonejczyk sznajdrowaty. Do kogo z pyskiem? Ty pojedziesz karetkę pogotowia do domu.
Pojadę i owszem, to kuchar żywy nie wyjdzie z boiska.
Zamknij pysk, już grają.
Żeby ci tak pierwsza grała.
Cicho.
Jest Schneiderek, Schneiderek, jest
chyba, prawie Boga na przyjdzie. No nie ma nikogo.
Redder, kop, offside. Mówiłem, że offside.
Sędzia Kalosz.
Jak przed tym odwyzdał Steuermana na 3 kroki przez bramką, to nie był Kalosz. Teraz jest Kalosz, jak offside'a nie puści, tak?
Sędzia, kanarki doi!
Brawo, sędzia!
Już!
Redler, już, gdzieś, o tak, jest, patrz,
nie. Cii, kuchar ma 3 redlerów gdzieś, rozumie pan?
Rozumiem, dlatego widaczek dzisiaj tak ciężko biega.
Kuchar ciężko biega? A kto biega? Steuermann biega, tak? A gdzie jemu do kuchara, panie? Takiego kuchara drugiego to nie ma.
A Gutzmann z Hakoła?
A Garbiń?
Garbiń. Po jednej godzinie puchnie.
To załóżmy się, że ty byś przy Garbieniu za 1 minuty więcej spuchł.
Ja bym za 1 minuty spuchł. Ja gram w trzeci Hasmonei. Ja bym za 1 minuty spuchł. Ja bym przy Garbieniu spuchnął.
Tak, ty byś spuchł, jakbym cię dał w mordę.
Panie, jeszcze jedna tak... Uj, już.
Kuchar.
Redler. Domba, siedzi.
Kuchar. Ha, 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 widz to? Rady Boga, widziałeś? Rady Boga! O, tu miał ryk, a ten mu wybił i cykna w cidło. A cidło do tego na nogę, a on stop i do kuchara. No i tak, i gotowe, i 4-2. Nieuchronny gol, no nie? I tylko tak. Brawo, brawo! Głupia zabawa.
Być może i głupia zabawa, ale jakże wciągająca i emocjonująca. Mam nadzieję, że jutro po meczu będziemy w siódmym niebie.
O którym w zdecydowanie innym niż piłkarski kontekście zaśpiewa za chwilę Adam Aston. Posłuchajmy tego znanego amerykańskiego szlagieru z 1935 roku z Fredem Astorem. Utworu, do którego polskie słowa napisał lwowski tekściarz Zenon Friedwald. Do usłyszenia za tydzień.
A audycję zrealizowała Julia Baranowska.
Jestem w niebie, w siódmym niebie, kiedy w tańcu czuję ciebie blisko siebie. Takiej chwili widzę cały świat przez mgłę, gdy policzek twój do mego tuli się. Jestem w niebie, w siódmym niebie, nic mnie wtedy nie obchodzi oprócz ciebie. Cały świat wiruje i radością tchnie, gdy policzek twój do mego tuli się. Filozofia czczą przyjemność, poza nawias rzuca precz i powiada, że tańczenie to najgłupsza w świecie rzecz. Temat trudny do dyskusji, czy to słuszne jest, czy nie. Wystarczy raz zatańczyć z tobą, żeby zmienić zdanie swe. Wierzę mi, że nie ma słodszego nic, milszego nic, jak taniec z tobą. Jestem w niebie, w siódmym niebie, kiedy w tańcu czuję ciebie blisko siebie. W takiej chwili widzę cały świat przez mgłę, gdy policzek twój do mego tuli się.
Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.